Głos pracownika.
Dzisiaj w Głosie Pracownika porozmawiamy o benefitach pozapłacowych, które proponują pracodawcy. W tym między innymi o bardzo ciekawej propozycji jednej z firm, która pracownikom proponuje urlop bez limitu dni. O tym, jak zmieniają się benefity na przestrzeni lat, opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam.
Warto wiedzieć.
Teraz już nie tylko owocowe czwartki, owocowe piątki, jako benefity w firmach. Co takiego teraz jest popularne?
Ja myślę, że warto zacząć od tego, że ludzie się bardzo śmieją z owocowych wtorków wśród innych dni, bo...
Ale ktoś kiedyś wpadł na taki pomysł.
Ktoś kiedyś wpadł na ten pomysł i może nawet idea tego była dobra, tylko została wypaczona, bo być może chodziło o to, żeby zadbać o dobry stan zdrowia naszych pracowników, czyli chodziło o to, żeby ludzie po prostu, którzy zapominają zjeść owoc w ciągu dnia czy warzywo, mieli taką dostępność w pracy. Co pewnie, tak jak sobie nawet myślimy o naszym dorosłym życiu, zdarza się dosyć często, bo człowiek kroi to jabłko i daje dzieciom i potem zapomina, kurczę, przecież też fajnie byłoby zjeść jabłko. W pewnym momencie gdzieś to się zatraca, więc być może idea tego była dobra, tylko że zapomniano o tym, że żeby człowiek był szczęśliwy w pracy i żeby był usatysfakcjonowany, trzeba zrobić wiele rzeczy przed jabłkiem. Musi być atmosfera, w której chce się pracować, musi być takie poczucie, że ja robię coś sensownego, że to jest jakaś wartość, musi być to poczucie, że też pracodawca mnie docenia w inny sposób, a jeżeli zamiast tego było jabłko, no to ciężko, żeby coś z tego dobrego wyszło. Co jeszcze innego, to zapytałaś. Na pewno warto jest patrzeć na to, czego oczekują nasi ludzie. Czyli jakie jest zapotrzebowanie w zespole, bo takim najbardziej wyśmiewanym przykładem jest też zespół pracowników, którzy na przykład nie mają takiej potrzeby wykorzystywania czasu na sportową aktywność, albo nie mają w ogóle czasu na sportową aktywność, bo pracują po 15 godzin dziennie, a pracodawca proponuje im kartę multisport. No tak, jakby może nie do końca jest to dobre rozwiązanie, bo na kartę multisport trzeba mieć czas, żeby pójść gdzieś i trzeba mieć chęć, bo to też jest ważne, więc bardziej uświadamianie pracownika mogłoby wnieść więcej niż danie mu karty. Więc czego potrzebują ludzie? Ludzie potrzebują zaspokojenia jakiejś swojej potrzeby. I teraz to może być albo potrzeba związana na przykład z tym, że szkoda im pieniędzy na coś, co z ich perspektywy jest wartościowe. To może być wyjście do teatru, na przykład bilety dla pracowników, na jakieś wydarzenie, koncert, coś, co widzimy, że dla naszych ludzi jest ważne, ale na przykład raczej szkoda im pieniędzy na to, żeby samemu sobie coś takiego opłacić, a jednocześnie wiemy, że to dałoby im taką dużą frajdę. Kolejna część benefitów, to są te wszystkie benefity, które są częściowo w standardzie, ale my możemy dać coś ekstra, czyli mamy 26 dni urlopu, a pracodawca mówi, wiesz co, okej, ty masz 26 dni urlopu, ale ja daję ci dodatkowy tydzień, bo chcę, żebyś mógł być bardziej wypoczęty.
Naprawdę? Tak zdarza się w firmach?
Pewnie, 5 dni
dodatkowego urlopu?
Są firmy na rynku trójmiejskim, które dają urlop nielimitowany.
O.
Taki zupełnie nielimitowany. Czyli możesz iść na urlop, kiedy czujesz potrzebę, kiedy wiesz, że jesteś zmęczona. I nikt tego nie kontroluje.
Ale to się firmom opłaca?
Myślę, że tak, pod jednym warunkiem, że proces rekrutacji jest zrobiony tak dobrze, że mamy zatrudnionych odpowiedzialnych ludzi, którzy są zaangażowani w swoją pracę. Takich firm na rynku, nawet naszym lokalnym, jest sporo, takich, które się dzielą informacjami, jak to u nich wygląda. I z tych wszystkich informacji wynika, że jeżeli mamy ludzi, którzy są zaangażowani i naprawdę dbają o swoją pracę, to oni sami kontrolują, kiedy mogą pójść na ten urlop, a kiedy nie mogą na niego pójść, dlatego że w tym momencie jest to dla organizacji bardzo problematyczny okres. Więc wszystko tkwi w dobrej rekrutacji. One na pewno są fajne pod tym kątem, że pracownicy, którzy funkcjonują w systemie, bardzo trudno odnajdują się w realiach innej pracy, w której jest limit. Bo teraz nawet jeśli ty wykorzystujesz ten urlop praktycznie w takim limicie, jak masz urzędowo, ustawowo zapewnione. Na przykład to jest 30 dni, czyli bardzo blisko tego. Ale nagle ktoś mówi 26 dni i ani jednego dnia więcej. To ciężko się w tym odnaleźć. Kolejnym takim benefitem, który sprawia, że ciężko pracownikowi zmienić pracę, jest elastyczny czas pracy. Czyli to, że ty możesz przyjść o 7, ale możesz przyjść o 9. Ale możesz przyjść też o 5, jeżeli masz taką potrzebę. Wyobraź sobie, że przychodzisz do miejsca pracy nowego twojego i tam jest od godziny 7 do 15, a ty całe życie chodzisz do pracy na 9. Więc pracodawcy często takimi benefitami, które w zasadzie ich w ogóle nie kosztują, dlatego że benefit związany z elastycznością godzin pracy jest benefitem z perspektywy pracodawcy bezpłatnym, a do tego wykorzystujesz to, że pracownik jest efektywny w godzinach swojej efektywności. Czyli na przykład jedni wolą o tej 5, a ktoś woli o tej 9 i każdy jest bardziej szczęśliwy. Plus dochodzi nam jeszcze jedna ważna sprawa. A co jeżeli ty na przykład masz przedszkola do godziny 16, 17, a twoja firma pracuje 9-17. No nie jesteś w stanie podjąć takiego zatrudnienia. Mhm. Więc znowu to sprawia, że ludzie są w stanie dopasować swoje życie prywatne do zawodowego lub zawodowe do prywatnego, w zależności od priorytetów. Są w stanie to zrobić. Daje im to taką możliwość. Kolejnym takim benefitem, który zaczyna coraz bardziej być widoczny, to jest pomoc, wsparcie psychologiczne.
O.
Czyli to, że jest mi źle, ciężko jest wykonać ten pierwszy krok. Znaleźć specjalistę, umówić się do niego, podjąć taką gotowość. Ale jeśli my mamy człowieka, który jest dostępny w firmie, nie musisz robić tak dużo, żeby dojść do tego etapu.
Ale to jest taki psycholog w pracy non-stop dostępny?
On najczęściej jest dostępny w jakichś konkretnych godzinach, dniach, w których można przyjść, w których można takie wsparcie otrzymać. Albo można zrobić to w formie online, tutaj w zależności od tego, jak organizacja do tego podejdzie, jaki pakiet wybierze. I mamy to. I to jest za darmo. Więc nie muszę myśleć o tym, że jest mi ciężko, ale jeszcze muszę spojrzeć na to, jak to wygląda pod kątem finansowym. No nie, no w tym tygodniu moja depresja poczeka. Tak? No, poczeka. Albo w tym też nie, na następny miesiąc. Często odkładamy takie rzeczy, które są ważne. Wiesz, jak cię boli ząb, to idziesz do lekarza. A jeżeli się okazuje, że po prostu jest ci tak źle, że nie masz już ochoty żyć, no to jednak poczeka miesiąc. Mm-hmm. Tak? A finalnie to ząb dłużej poczeka. Więc to jest też taki fajny pomysł na to, żeby pokazać ludziom, że nam zależy na tym, żeby oni się czuli dobrze sami ze sobą, nie tylko w aspekcie pracy, ale też w tym aspekcie bardziej prywatnym.
Te benefity zawsze są bezpłatne?
No właśnie różnie bywa, dlatego że bardzo często nie są bezpłatne. Z moich obserwacji pracodawcy inwestują albo jakąś niewielką część, albo w ogóle jako pracodawca skupiający wielu pracowników mają po prostu bardziej korzystne oferty, mhm. niż gdybyś sama chciała kupić abonament medyczny czy ubezpieczenie.
Czyli tylko mówią, że mają możliwość.
Tak, aczkolwiek w ofercie pracy dostajesz informację, że to są benefity, z których możesz skorzystać, więc jeżeli coś jest dla nas ważne, albo chcemy porównać ofertę jedną z drugą, to warto zawsze zapytać, jaki jest wkład własny, mm-hmm. bo on może wynosić 80% albo całość, no i to jest benefit, który jest w zasadzie, no benefit jest,
nie do końca taki.
Ale nie jest. No mm-hmm. oczywiście można powiedzieć, że ludzie muszą trochę zapłacić, żeby faktycznie wzięli coś, z czego będą korzystać i to niby byłoby okej, okay, jeśli to jest faktycznie jakiś bardzo mały procent płatności, nie wiem, 10%. Dobrze, jeżeli zapłacę, to wtedy może wykorzystam, ale żeby nie było sytuacji, że pracownik za ubezpieczenie medyczne i tak musi zapłacić 100, kilkadziesiąt złotych, bo pracodawca tylko daje opcje, a nie daje opłaty.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce osiągnęła w lutym poziom 5,5%, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o tyle samo, co w styczniu. Resort podkreśla, że stabilnie niskie bezrobocie umożliwiło przyjęcie na rynek pracy wielu uchodźców z Ukrainy. Senat wprowadził 45 poprawek do nowelizacji kodeksu pracy. Nowela dotyczy m.in. urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu. W nowelizacji kodeksu zostanie wprowadzona także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Będzie ono możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia. Rząd przeznaczy 1 mld złotych rocznie na wsparcie działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w kongresie Polka 21, na którym omawiano najważniejsze wyzwania i szanse dla współczesnych Polek. Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menedżerskich, to 43,7%. Do tej pory urzędy skarbowe zwróciły podatnikom 2 miliardy złotych z tytułu rozliczeń PIT za ubiegły rok, poinformował resort finansów. Zwrot podatku można uzyskać w ciągu 10 dni od dnia wypełnienia i przesłania rozliczenia. Zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe otrzymały już ponad 3 miliony Polaków, poinformował resort rodziny. Wiceminister Stanisław Szwed przypomina, że świadczenia są wypłacane z urzędu.
Nie trzeba składać żadnych wniosków. Tutaj też apel do seniorów, bo zdarzają się sytuacje, że zgłaszają się oszuści, że będą załatwiać waloryzację. Nic nie potrzeba, waloryzacja jest z urzędu i w tych terminach, które emeryci i renciści otrzymywali emerytury i renty, też będą dalej otrzymywać.
Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur wyniesie 14,8%, ale nie mniej niż 250 zł. Będzie kosztować ponad 44 miliardy złotych. Na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce w lutym opublikowano ponad 297 tysięcy nowych ogłoszeń o pracę. To o procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, wynika z raportu firmy Grant Thornton. Największy przyrost ofert pracy odnotowano w branżach finansowej i medycznej. Skrócenie czasu pracy o 20% w skali tygodnia bez utraty wynagrodzenia doprowadziło do znacznego spadku poziomu stresu pracowników, wynika z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Zarejestrowano też redukcję dni na zwolnieniu chorobowym, zwiększenie lojalności pracowników wobec pracodawcy oraz poprawę równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Skrócenie czasu pracy nie wpłynęło na pogorszenie wydajności.
Zawody przyszłości.
Programista komputerów kwantowych to zdecydowanie zawód przyszłości, choć już coraz bliższej niż tej dalszej. Dlaczego? Iwona Wysocka, dzień dobry, już Państwu wyjaśniam. Na początek o samych komputerach kwantowych. One do przetwarzania informacji będą wykorzystywać zasady fizyki kwantowej. Dodam, że chodzi o gigantyczną ilość danych, taką, jakiej do tej pory żaden z klasycznych komputerów nie był w stanie przetworzyć. Obliczenia będą wykonywane w skali atomowej. Odmienny tryb działania komputerów kwantowych sprawi, że staną się one idealne do określonych zastosowań, na przykład szybszego rozwoju sztucznej inteligencji, kryptografii, modelowania molekularnego, diagnostyki medycznej, prognozowania pogody, a nawet modelowania finansowego. W tej chwili wielkie koncerny, giganci IT wydają miliony dolarów i euro na pracę nad komputerami kwantowymi. A to nie koniec. Właśnie wyszło na jaw, że chińskie instytuty badawcze pracują nad budową satelitarnej kwantowej sieci komunikacyjnej. Sieć wykorzystywałaby elementy fizyki kwantowej do szyfrowania i bezpiecznego przesyłania informacji. Jeśli o takich planach już komunikują Chiny, to oznacza, że inne kraje pracują nad tym co najmniej równie intensywnie. A jeśli jest mowa o całych sieciach kwantowych, to zdecydowanie będą potrzebni programiści komputerów kwantowych oraz ci, którzy takie sieci zbudują, a potem będą dbali o ich prawidłowy stan. Programiści komputerów kwantowych będą musieli być biegli w prawach fizyki, będą potrzebować umiejętności kodowania na wysokim poziomie, które pociągają za sobą analizę problemu celem tworzenia bardzo złożonych algorytmów. Będą potrzebować umiejętności komunikowania się, aby sprawnie porozumiewać się z inżynierami i rozumieć szczególną strukturę problemów wymagających rozwiązania. Do tego wszystkiego będą potrzebne jeszcze umiejętności skupienia się na problemie, wytrwałość i cierpliwość.
Głos pracownika.
Na dzisiaj to już wszystko, ale zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Głos pracownika @radiogdańsk.pl. Beata Gwoździewicz, do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.